psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący opowiadania przeze mnie o szeregu zaburzeń, które określane są najczęściej mianem lęku separacyjnego, no a mają bardzo często inne podłoże. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym tygodniu rozpoczęłam nasz separacyjny temat. Opowiedziałam o tym, jak funkcjonuje psia grupa rodzinna i jak ogromny wpływ na kondycję psychiczną psa ma poczucie bezpieczeństwa. 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji albo na przykład pomysły na kolejne tematy, zachęcam do kontaktu przez Facebooka. Wystarczy wpisać psy, koty i inne kłopoty na Facebooku i powinno wam się wyświetlić. Zaburzenia związane z separacją to jedne z najtrudniejszych dla właścicieli problemów psów do rozwiązania. W poprzedniej audycji powiedziałam też bardzo ważną rzecz, że psy zdziczałe spędzają przeciętnie w ciągu doby ponad 90% czasu na aktywnościach spokojnych. Tak, spokojnych, nieaktywnych, niepobudzających. W takich aktywnościach jak szukanie jedzenia, węszenie, odpoczynek, no a w środowisku ludzkiego domu wygląda no to zgoła inaczej, bo niektórzy właściciele opuszczają psy nawet na 16 godzin, co jest dla mnie straszne. Przeciętnie oczywiście jest to 8-10 godzin. Zastanawiam się w momencie, w którym ktoś tak długo pracuje, po co taka osoba wzięła zwierzę, które wymaga no właśnie grupy rodzinnej, skazując je po prostu na życie w samotności. Pies będąc sam w domu przez około 46% czasu nie odpoczywa. Nie łudźcie się, że pies, który gdzieś tam śpi, bo widzicie go na kamerce, jest w pełni odpoczywającym zwierzęciem. On jest w stanie stałego pobudzenia. Musi martwić się o siebie, bo nawet jeżeli jest zamknięty w bezpiecznym mieszkaniu, będzie go stresowała po prostu samotność. Można powiedzieć kolokwialnie, że jest na takim stand-by'u. Każdy szmer będzie go budził. Tak nie wygląda normalny sen, tak wygląda sen płytki. To jest tak, jakbyśmy wiedzieli, że musimy wstać za chwilę i co chwilę byśmy się budzili. Dokładnie ta sama jakość snu. W związku z tym doba naszego zwierzęcia w tym momencie składa się w 33% ze snu i odpoczynku, kiedy oczywiście my jesteśmy w domu. Z 8% aktywności fizycznej, każda aktywność ponad te 8%, no, będzie czyniła z naszego psa zwierzę reaktywne. W 13% ze spokojnego towarzystwa i niestety w 46% z pobytu samemu w domu. I przypominam, że właśnie ten pobyt samemu nigdy nie jest związany w pełni ze spokojem, ponieważ grupa społeczna to dla psa bezpieczna baza, która wówczas niestety znika. Możemy w cudzysłowie powiedzieć, że pies tęskni i nie ma świadomości tego, kiedy wróci jego przewodnik. Nasza nieobecność może wywołać u psa szereg problemowych zachowań, których wolelibyśmy uniknąć. I powtórzę to, co powiedziałam w zeszłym tygodniu, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie tutaj zachowania mogą się pojawiać. Po pierwsze, drapanie drzwi. Drapanie elementów framugi, gryzienie mebli, butów, wszystkiego generalnie, co jest w zasięgu psiego pyska w danym momencie. Wyżywanie się na pluszowych zabawkach, poduszkach przez inicjowanie kopulacji, co czasem jest połączone też z ich gryzieniem. Wycie, szczekanie, popiskiwanie, no i tutaj też często bardzo wyczerpujące dla naszego psa, ale również uciążliwe dla sąsiadów. Wypróżnianie się, szczególnie stresowe oddawanie moczu, zachowania kompulsyjno-obsesyjne, czyli wygryzanie sierści, wlizywanie łap, gonienie, gryzienie nieogona, próby wydostania się, chodzenie na przykład po całym domu. To są właśnie takie zachowania, które też są zaburzeniami dosyć silnymi. Czyli ogólnie możemy podzielić niepożądane zachowania na niszczenie, wokalizację, brudzenie w domu i też niestety samo okaleczanie. I tak jak już powiedziałam w poprzedniej audycji, najczęściej wszystkie te zachowania wrzucone są do jednego worka i my je kojarzymy jako lęk separacyjny. A to niestety, no, tutaj nie jest prawda, ponieważ dowiedzieliście się też, że to nie tylko lęk powoduje u psów tego typu objawy. Poza lękiem mamy, poza typowym lękiem i strachem, można powiedzieć, mamy też frustrację, mamy nudę, mamy stres, mamy chorobę, mamy też chęć rozmnażania, ponieważ u psów często w tym momencie pojawiają się zachowania, które możemy mylić właśnie z lękiem separacyjnym. No i w poprzedniej audycji powiedzieliśmy sobie właśnie o frustracji, o nudzie, o stresie lub też chorobie, a w tym opowiemy sobie właśnie o kolejnych dwóch. Nie należy właśnie zrezygnować z ogólnikowego określania tych zachowań jako lęk separacyjny i zastąpić je przepięknym stwierdzeniem, że jest to grupa zaburzeń behawioralnych związanych z separacją. No i teraz na tapetę przechodzi nam ten niepokój, strach lub też lęk niezwiązany z chorobą. Typowy lęk separacyjny najczęściej pojawia się u, po pierwsze, szczeniąt. Takich szczeniąt, którym poświęcano zbyt dużo czasu, no a musimy zwrócić uwagę na to, że psia matka nie jest przy młodych psach na każde ich skinienie, na każde piśnięcie, tak jak to robi większość właścicielek, bo właśnie niestety szczególnie są to kobiety, w których odzywa się, można powiedzieć, troszeczkę instynkt macierzyński i pamiętajcie, że stałe poświęcanie uwagi, bycie zawsze przy psie oraz nakłanianie go do tego, żeby za wami chodził i jakby cieszenie się z tego może powodować, że gdy nas zabraknie, no oczywiście, bo będziemy w pracy, szczenie popadnie właśnie w stan lęku. I analogicznie do naszego rzucania piłeczką, które mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to nie jest tak, że nie mamy poświęcać szczeniakowi uwagi. Oczywiście, że mamy, ale nie prowokujmy u niego powstawania patologicznie silnej więzi. Innym elementem u szczeniąt jest poprawna nauka zostawania samemu w domu, którą jeśli chcemy, możemy połączyć z legowiskiem lub klatką. A na ten temat znajdziecie wiele przepisów w internecie. Ja być może też kiedyś tematem typowo klatki zajmę, jeżeli będzie was to interesowało. Dajcie mi znać na Facebooku. Druga sprawa to psy adoptowane. Na przykład oczywiście adoptowane ze schroniska, z jakiejś fundacji albo po prostu wzięte od kogoś, bo to nie jest tak, że to musi być pies ze schroniska. To może być pies od jakiejś bardzo starszej osoby, która już nie ma siły się zajmować i na przykład jest ona naszą bliską sąsiadką albo kimś z rodziny i po prostu ten pies przechodzi do nas. To chodzi po prostu o psy, które zmieniają właściciela. Według badań u psów, które chociaż raz zostały porzucone, czyli po prostu zmieniły właściciela, więź wytworzona z każdym następnym będzie niestety już więzią patologiczną. W tym wypadku patologicznie silną. Jest to tak zwany lękowy styl przywiązania, który występuje też u dzieci. W tym wypadku zalecenia będą różne, w zależności od przypadku psa. Ja często zalecam 4 tygodnie psiej takiej, można powiedzieć, utopii, by przywrócić psychice psa odpowiedni poziom hormonów, zarówno hormonu stresu, kortyzolu, jak i reszty hormonów związanych z pobudzeniem oraz tych wyciszających. Jeśli wasz pies ze schroniska ma silny problem z separacją, proponuję zgłoszenie się do zoopsychologa, behawiorysty w celu dokładnego ustalenia przyczyny i zastosowania odpowiedniej terapii. Czasami u takich psów w roli legowiska świetnie sprawdza się klatka przykryta kocem, w której pies może się schować, bo to kojarzy mu się na przykład z taką budą, którą miał w schronisku i może to się wydać troszeczkę barbarzyńskie, ale niektóre psy, które przyzwyczajają się do tego, że w tej budzie można się schować i czuje się bezpiecznie, potem jeżeli odwzorujemy to u nas w domu na jakiś czas, on po prostu będzie to odbierać jako bardzo bezpieczne miejsce. My nie mamy go tam zamykać. Zobaczymy, czy on będzie wybierał to miejsce. Jeżeli będzie się tam kładł, to znaczy, że trafiliśmy w dziesiątkę. Pies lękowy lubi wiedzieć podczas odpoczynku, że nic nie zaatakuje od góry. A taka klatka, która jest przykryta kocem, właśnie takie warunki będzie spełniała. Nie powinna być ona za duża, ponieważ im mniej miejsca w środku, tym większa szansa, że według psa coś do niej, nic do niej nie wejdzie i go nie zaatakuje. I nie mówię tu oczywiście o czymś takim, że pies ma się tam jak kot w kartonie po prostu ulokować, tylko ma mieć na tyle miejsca, żeby się po prostu w niej położyć spokojnie. Może być też miejsce takie wyznaczone powierzchniowo na miskę z wodą. No i tyle temu psu wystarczy. Nie musi być klatka XL dla psa rasy Yorkshire Terrier. Pies w klatce powinien móc swobodnie się obrócić, położyć i taka klatka nie powinna być oczywiście przez nas zamykana. Najlepiej drzwiczki przytwierdzić czymś do ścianki, na przykład trytkami, żeby uniknąć przypadkowego zamknięcia i zatrzaśnięcia, które może wystraszyć zwierzę. U wielu klatek można też w tym wypadku na przykład te drzwiczki po prostu gdzieś odczepić i dzięki temu będziemy mieli bezpieczeństwo, ponieważ te drzwi się nam nigdy nie zatrzasną i pies się nie wystraszy. Trzecia rzecz. U psów małych ras, które były źle prowadzone, co doprowadziło do stworzenia się u nich zachowań lękowych w stosunku do psów i ludzi. Pamiętajmy, że małe rasy to są psy, które są bardzo, bardzo odważne, ale jeżeli chociaż raz coś się wystraszy, no to potem trudno jest nam z tego wyjść. Dlatego w przypadku tych psów musimy naprawdę pilnować tego, by ich świat nie był pełen lęków i żeby absolutnie na przykład na spacerach czy też w domu nie stosować żadnego rodzaju nawet delikatnych kar czy też izolacji na spacerze. Nie szarpiemy tymi psami. Wyobraźmy sobie po prostu, że te małe rsy to jest tak, jakbyśmy mieli owczarka. Czyli w przypadku owczarka raczej nie pociągniemy go do siebie, on nie wyleci w powietrze i nie przyjdzie do nas. I możecie zapytać się, dlaczego tutaj mówię o spacerze. Ponieważ w przypadku psów, które mają problem z lękiem, całokształt naszego zachowania w stosunku do niego, obojętnie czy będzie to na spacerze, czy będzie to w domu, będzie miało wpływ na zachowanie naszego zwierzęcia podczas naszej nieobecności i po prostu będzie rzutowało na jego stan psychiczny. Ostatnia rzecz to psy, które zmagają się ze stanami lękowymi, depresyjnymi albo też innymi problemami psychicznymi. Tutaj trzeba zastosować oczywiście farmakoterapię, którą zaleca lekarz weterynarii, no i terapię, którą zaleca osoba taka jak ja, czyli zoopsycholog behawiorysta. U większości psów, których problemem jest właśnie lęk separacyjny, pojawia się na przykład wrażliwość na dźwięki, szczególnie kiedy ich legowisko i miejski stoją w korytarzu, albo wręcz pies ma dostępny tylko korytarz podczas nieobecności właściciela. Jeśli nie wiemy, jak poradzić sobie z tym rodzajem lęku u psa, najlepiej skontaktować się właśnie z zoopsychologiem używającym pozytywnych metod szkolenia. Siłą i biciem, słuchajcie, niczego nie nauczymy. Tym bardziej tego, żeby zwierzę przestało się bać. Stosując jakieś skrajne metody, typu metoda pudełka, która jest źle wykorzystywana, czyli wrzucanie psu do pudełka jedzenia, kopanie w to pudełko, bo niektórzy ludzie niestety takie rzeczy stosują, tylko po to, żeby zwiększyć odwagę psa, może niestety się bardzo szybko obrócić przeciwko nam. Także tego nie róbcie, starajcie się działać zawsze pozytywnymi metodami, a jeszcze wracając do tej naszej miski, która stoi w korytarzu, albo w sumie tego dostępnego tylko i wyłącznie korytarza. Ja rozumiem, czym to jest podyktowane u wielu z was. Jeżeli wasz pies kiedykolwiek zniszczył wam jakiś ulubiony mebel albo pogryzł wam piloty czy cokolwiek, co znajdowało się w salonie, no to ten salon będzie niestety według was wyłączony dla psa, podczas gdy was nie ma. Ale musicie zacząć psu ufać. To jest to, co mówiłam poprzednio. Pies musi mieć zostawione ze sobą bardzo dużo gryzaków, zabawek, pudełek do zniszczenia, różnego rodzaju po prostu przedmiotów, którymi się zajmie w zamian za te meble. Można kupić specjalny drewniany gryzak, można kupić ser himalajski i wtedy, jeżeli nasz pies będzie miał zostawione mnóstwo gryzaków, pluszaki do zniszczenia, jego własne, jakieś zabawki, kartony do rozerwania, to nie musicie się bać, że rozwali wam salon. No i wtedy możecie temu psu pozwolić być w salonie i uwierzcie mi, że łatwiej wyjdzie z lęku. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem, jaki wpływ na problemy separacyjne ma chęć rozmnażania.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o lęku separacyjnym, a raczej o grupie zaburzeń behawioralnych związanych z separacją, bo powiedzieliśmy sobie, że to nie tylko lęk powoduje u psów tego typu objawy, powoduje go też frustracja, nuda, stres, choroba i oczywiście chęć rozmnażania, o której zaraz sobie powiemy. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie właśnie o tym typowym lęku separacyjnym, czyli o strachu, niepokoju i właśnie problemach, które one powodują problemach, które właśnie są związane z tym, że pies zostaje w domu sam i nam niszczy i na przykład wokalizuje, czy też na przykład brudzi. 61 854 654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych podopiecznych, dzwońcie 61 854 654. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji albo pomysły na następne tematy, zapraszam na Facebooka Opus Magnum Psy, Koty i Inne Kłopoty, tam mnie znajdziecie. No, chęć rozmnażania. W tym wypadku zachowanie patologiczne będzie miało miejsce głównie u psów, rzadziej u suczek. Są to takie zachowania jak znaczenie moczem, wokalizacja, próby ucieczki. W tym wypadku również zalecane jest wyciszenie oraz podawanie gryzaków. Natomiast często sami prowokujemy takie zachowanie u samców, nie pozwalając im na po pierwsze znaczenie terytorium na spacerach. Czyli mamy zbyt krótkie spacery, na przykład wypuszczanie tylko na ogród, kiedy nie mamy czasu, albo nie chce nam iść się z psem. Ciągniemy psa, złościmy się na niego, kiedy po raz 15 podnosi nogę do siusiania. Nie pozwalamy mu na to, denerwujemy się, a pies po prostu wtedy wchodzi we frustrację i nie może się też wyżyć na swój sposób właśnie taki seksualny. No a niestety, zwierzęta instynktownie tego potrzebują. Druga rzecz to wyrzeczenie i wylizywanie. Bardzo często takie psy są szarpane, kiedy zbyt długo węszą, a właścicielom nie podoba się, że zlizują właśnie coś z trawy. Co to jest to coś? No to coś, to z reguły, no niestety, jest właśnie mocz suczek w rui. Albo po prostu mocz suczki i pies w tym momencie, kiedy to zlizuje, to może wydawać się obrzydliwe, ale jest to biologiczną prawdą. Po prostu przy pomocy narządu zwanego narządem Jacobsona sprawdza, czy suczka właśnie jest w rui, czy może jest przed, w jakim jest stanie zdrowotnym. To jest bardzo ważne. No i też czasami zdarza się, że psy sprawdzają to, co zostawiają rywale na supach, żeby sprawdzić, jak są silne te inne psy. I to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie będziemy psu na to pozwalali, no to niestety będziemy mieć dużo większą w tym momencie mamy szansę na to, że psy niestety będą pokazywały nam w domu zachowania związane właśnie ze swoją seksualnością. Kolejny element to zakopywanie. Element występujący u obu płci, który mówi o sile i pewności siebie danego osobnika. I teraz z tymi wszystkimi trzema rzeczami, no może poza znaczeniem terytorium, z tymi dwoma, z wylizywaniem i z zakopywaniem, co za dużo, też czasami niezdrowo. Jeżeli nasz pies ciągle, cały czas gdzieś tam liże ten trawnik i ciągle zakopuje, to oczywiście no to będzie też po pierwsze dla nas po prostu uciążliwe. Dla psa też może to być bardzo silnie pobudzające, szczególnie ciągłe zakopywanie, ponieważ po zakopaniu bardzo często to zakopanie jest takim czynnikiem zapalnym, który prowokuje psa do ataku na drugiego psa, który gdzieś tam się nam w oddali pojawia. Więc jeżeli nasz pies zbyt często zakopuje, możemy delikatnie przeciągnąć go do siebie po tym, jak oznaczy teren, jeżeli wiemy, że znowu będzie zakopywał, ewentualnie zachęcić go smakołykiem, żeby do nas podszedł. Jeżeli pies ciągle nam wylizuje, to może oznaczać po prostu to, że mamy okres cieczek, no i musimy się troszeczkę do tego przyzwyczaić. Tutaj również można po prostu zachęcić psa smakołykiem, żeby poszedł za nami, jeżeli to już jest nasty raz, kiedy pies się zatrzymuje na 5 minut. Ale tak naprawdę powinniśmy być w tym momencie przy psie. I to już tutaj bardzo ważna wskazówka też spacerowa dla was. Jeżeli wasz pies coś węszy, coś wącha, coś liże, coś sprawdza sobie na trawniku, oczywiście zwracajcie uwagę, czy to nie jest, są jakieś resztki jedzenia, to wówczas po prostu bądźcie przy nim. Stańcie do niego przodem, tak żeby on wiedział, aha, mój właściciel na mnie czeka. Nie muszę się stresować, że on gdzieś dalej ode mnie odchodzi. To też będzie sprawiało, że on będzie miał zwiększone poczucie bezpieczeństwa i będzie wam bardziej ufał. Mój właściciel na mnie czeka, a nie już idzie gdzieś tam i jeszcze na końcu mnie pociągnie. To naprawdę buduje ogromne zaufanie, a jest to malutka rzecz. W każdym razie, wszystkie te zachowania, o których powiedziałam, mam tu na myśli oczywiście to znaczenie terytorium i tak dalej, szczególnie u samców są czymś naturalnym. I jeżeli decydujemy się na przerwanie tych procesów, bo na przykład teraz liże coś obrzydliwego, a potem nas liże po twarzy, to musimy jakby znosić to, że pies będzie wokalizował, oznaczał w domu, próbując jakoś poradzić sobie z nadmiarem hormonów płciowych. No, trzeba na to zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli nasz pies ma bardzo duże zachowania seksualne, to trzeba też sprawdzić poziom hormonów właśnie płciowych, sprawdzić przede wszystkim u samca poziom testosteronu i jeżeli będzie on wysoki, można rozważyć kastrację, ale jest to ostateczność i takie zachowania nie powinny być bez odpowiednich badań, jakimkolwiek tutaj dla nas czynnikiem, przez który powinniśmy rozważyć, czy wykastrować psa, bo rozważyć zawsze kastrację można. I jeżeli okaże się, że faktycznie ten testosteron był wysoki, zalecam na początek kastrację chemiczną, żeby zobaczyć, czy zachowania psa nie zmienią się na gorsze i na przykład zniknie nam faktycznie gdzieś tam znaczenie tylko w domu wylizywanie, węszenie i tak dalej. Ale pojawi nam się agresja w stosunku do psów, agresja w stosunku do ludzi i inne zachowania, które są po prostu zgoła gorsze od tych poprzednich. Także na to zawsze zwracajcie uwagę, że jeżeli chcecie wykastrować, to najpierw zróbcie to chemicznie. A jeżeli, tutaj też podpowiem, bo pewnie niedługo poruszę temat kastracji, bo on jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli decydujecie się, musicie zdecydować się na kastrację psa, bo on jest na przykład wzięty ze schroniska. Mówię tu oczywiście o samcu. Możecie podjąć, po prostu poprosić weterynarza, a jest dużo takich weterynarzy w Poznaniu, który po prostu przeprowadzi nie zabieg kastracji, a zabieg wazektomii. A więc hormony zostają nam na miejscu, a pies pozostaje, staje się bezpłodny. Więc jakby te założenia, które wychodzą nam ze schroniska, więc bezpłodność, zostają tutaj spełnione, a nasz pies pozostaje zdrowy psychicznie. W każdym razie, podsumowując ten wątek, psy bardziej narażone na patologiczne zachowania związane z separacją, to po pierwsze szczenięta, które będą źle prowadzone, psy małe albo też słabsze, mam tu na myśli słabość fizyczną albo spowodowaną albo wielkością, albo na przykład chorobą. Są to też psy, które zostały oddane do schroniska i nawiązały z właścicielem bardzo silną więź, tworzą tym samym lękowy styl przywiązania. Są to psy starsze, u których występuje demencja, bóle związane ze zwyrodnieniami, które mogą powodować pogłębienie strachu. Pies ma oczywiście świadomość, że sam nie jest w stanie się obronić i to może powodować takie zachowania. I też psy żyjące w domach z jedną osobą. Według badań naukowców te czworonogi są 2,5 raza bardziej narażone na zaburzenia związane z separacją niż psy, które żyją w domu z większą ilością osób. Jakie są najczęstsze błędy właścicieli mogące prowadzić do tego typu zachowań? Ano po pierwsze to jest zaburzenie rutyny. Jeżeli pies miał cały czas właśnie rutynowo wszystko idealnie poukładane jak w zegarku i nagle nam się coś poprzestawiało, no to już może być problem. Poza tym nagłe odizolowanie, czyli na przykład zmiana pracy z covidowej zdalnej na domową. Brak zasad i brak odpowiednich granic, które musimy ustalić od początku pomiędzy nami a psem. Zaburzenie odpoczynku i prowadzenie do nadpobudliwości u psa. Nadmierne zwracanie uwagi na psa po przyjściu do domu. Stymulujące zachowanie otoczenia, na przykład dostęp do okna, które pies widzi. Bodźce stresujące, które tam widzisz, na przykład jakieś, nie wiem, można powiedzieć, inne psy, koty, jakieś śmieciarki, które będą go denerwowały, to wszystko będzie po prostu podjudzało go do takich zachowań, które mogą być związane z separacją. W tym wypadku może być to na przykład zniszczenie firany, próba przekopania się przez okno, żeby zaatakować psa, który jest za oknem. Czasami takie sytuacje też mają miejsce. Kolejna rzecz, która może prowadzić do problemów związanych z naszymi zaburzeniami separacyjnymi, to stosowanie kar. Pies, co jest zniszczy, zostaje ukarany. Przychodzimy do domu, widzimy, że pies zniszczył, dostaje karę. No dla psa to jest tragedia i to niestety pogłębia jego zachowania. Nigdy nie stosujemy kar wobec w ogóle zwierząt, czy też jakichkolwiek żywych istot. Natomiast tutaj w przypadku psa, który coś zniszczył, tym bardziej musimy naprawdę policzyć do 10 i pomyśleć sobie, no tak, nie zostawiliśmy psu nic, ani jego zabawek, ani gryzaków, albo gryzaków zabawek było za mało. No i niestety pies zniszczył i to jest niestety nasza wina, a nie psa, bo nie przystosowaliśmy go do tego, żeby zostawał sam w domu. Prowokowanie psa do podążania wszędzie za sobą w domu, od szczeniaka, to też tutaj powoduje nam problemy. No i wreszcie to, co jest dla Was najważniejsze, a więc najczęściej stosowane rozwiązania, ale o nich opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Najczęściej stosowane rozwiązania na właśnie ten zespół zaburzeń związanych z separacją to po pierwsze zakaz witania i żegnania się z psem. I to dotyczy wszystkich psów, nie tylko tych, które mają problem z lękiem, właśnie z tymi zaburzeniami związanymi z separacją. To dotyczy każdego psa, nawet tego, które tym zachowaniem raczej nas nie trudzi. Co to oznacza? No to oznacza, że po powrocie z pracy, zamiast przywitania, wręczamy psu wcześniej przygotowany gryzak. I dzięki temu, słuchajcie, unikniemy skakania na nas, szczekania i ekscytacji, którą ten gryzak szybko i skutecznie rozładuje. W dodatku jesteśmy w oczach naszego psiaka jako część grupy rodzinnej, która właśnie wróciła z polowania i przyniosła nam coś do jedzenia, więc jest to totalnie naturalny obraz dla psa, dzięki czemu możemy po prostu możemy przezwyciężyć jego problemy. Jeżeli chodzi o żegnanie się z psem, możemy oczywiście wydać komendę. Na przykład pies czeka, pies zostaje. Jak najbardziej. Niektóre psy po prostu potrzebują tej komendy. Ale nie mówimy, oj pioseczku, no pani przyjdzie zaraz, pani za chwileczkę przyjdzie i nie martw się, pani tylko idzie do pracy, ale niedługo pani przyjdzie. Bo pies wtedy zostaje z poczuciem stresu, strachu. On odczuwa nasz stres. I tutaj jeszcze przytoczę a propos takiego w cudzysłowie mówiąc ojojania, czyli takiego użalania się nad psem. Wczorajszy przykład od weterynarza. Pani była z pieskiem, prawdopodobnie piesek na jakimś zabiegu, jakiś zabieg go czekał, z tego co potem usłyszałam. No i cały czas ta pani przy tym piesku siedziała, oj nie bój się, niedługo wszystko będzie dobrze, ale nie bój się. I ten pies, słuchajcie, od niej co robił? Uciekał. On do niej nie chciał przyjść, on od niej uciekał i siedział bardzo daleko od niej, a ona go przyciągała. Co to nam mówi? Mówi nam to, że pies nie chciał, żeby ona jeszcze dodatkowo go smuciła. To jest dokładnie tak, jakbyśmy my byli przed operacją. Ktoś nam mówi, o nie martw się, będziesz mieć operację, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze, nie martw się. Taki ton głosu raczej świadczy o tym, że na przykład my jako rodzice jesteśmy smutni, wystraszeni i nasze dziecko też to przejmuje. Nie, tak samo powinno być w przypadku psa. Jesteś dzielny, brawo, super, będzie dobrze. Pan ci zrobi tylko zastrzyk i zaraz szybko się obudzi, że będzie wszystko w porządku. Na takiej zasadzie. I tutaj nie chodzi o to, że pies rozumie nasze słowa, tylko rozumie nasz ton głosu i odczuwa nasze emocje. Jeżeli nie będziemy dali znać po sobie, że się boimy, to pies też nie będzie się bał. Druga sprawa. Tworzymy bezpieczne środowisko w naszym domu, czyli zasłaniamy okna, odpowiednio przygotowujemy legowisko. Możemy też oczywiście zastosować sobie klatkę, jeżeli nasz pies lubi klatkę, albo jeżeli stwierdziliście po dzisiejszej audycji, że warto by było ją spróbować właśnie takiej klatki, jeżeli macie psa poschroniskowego. Jeśli nasz pies jest reaktywny, czyli jest nadpobudliwy, uczymy się jak go wyciszyć. O tym mówiłam dwie audycje temu. Zapewniamy mu dwa razy więcej aktywności umysłowych niż zabaw fizycznych, czyli niż tych aktywności pobudzających. Poza tym też gryzaki oraz maty do lizania. Gryzaki przynajmniej 3-4 razy dziennie i tutaj możemy oczywiście, jeżeli dużo tych gryzaków takich można powiedzieć spożywczych wydajemy, troszeczkę obniżyć rację karmy, a jeżeli chodzi o maty do lizania, to można na nich na przykład kłaść karmę mokrą. Kolejna rzecz. Uczymy psa od szczeniaka poprawnego, stopniowego zostawania samemu w domu na coraz dłużej. Najpierw są to wyjścia minutowe, potem 5-minutowe, 15-minutowe i tak dalej, i tak dalej. I nigdy szczeniaka nie zostawiamy w jednym pokoju, bo może to przynieść nam skutek odwrotny do zamierzonego, jeżeli nie uczyliśmy psa zostawać w jednym pokoju. Możemy go zostawić na przykład za bramką rozporową, która jest dodatkowo jeszcze zabezpieczona siatką, żeby pies tam łebka nie przełożył i nie zrobił sobie krzywdy. No i też nigdy na siłę psa nie wkładamy do klatki, bo pies nie nauczy się klatki w ten sposób, że my go tam wsadzimy i zamkniemy i sprawdzimy, ile on jest w stanie wytrzymać. Absolutnie nie. Jeżeli chcecie sobie porządnie wprowadzić klatkę, najlepiej skontaktować się z osobą, która poradzi wam, jak to zrobić. Zmniejszenie sprawczości, czyli przekonanie psa do tego, że to, co się dzieje, wymaga jego obecności. Na przykład, że za każdym razem musi podążać za nami, zamiast odpoczywać. Albo, że jeżeli my gdziekolwiek wyjdziemy, to jego świat się zawali. To jest właśnie ta sprawczość. Pies odczuwa, że jak my sobie wyjdziemy, to już go zostawimy na zawsze. Jak to zrobić? Pierwsze, my sygnalizujemy wyjście na spacer. My sygnalizujemy wysiadanie z auta, autobusu, tramwaju i tak dalej, i tak dalej. Odwrażliwiamy różne czynności związane z wychodzeniem, czyli na przykład słowo spacer nie może być słowem tabu. Klucze podnosimy częściej niż tylko przed wyjściem. Kurtkę zakładamy czasami tylko po to, żeby ją zdjąć. I w butach też można chodzić po domu, a klękanie przed szafką, której są, to standardowe ćwiczenia na korytarzu. W ten sposób odwrażliwiamy właśnie te elementy związane ze spacerem. Odwrażliwiamy też psa na wychodzenie, zaczynając od wstawania z kanapy. Ćwiczymy komendę. I tutaj może to być komenda czekaj, pod warunkiem, że nigdy wcześniej jej nie użyliście. Ja na przykład dla mojego psa mam chill, czyli z angielskiego właśnie taki relaks, odpoczynek. Ta komenda ma dla psa oznaczać, że właściciele teraz wyjdą, czy przewodnik psa teraz wyjdzie po prostu, ale nic się w związku z tym nie dzieje takiego, co by miało związek z osobą psa. W tym wypadku, by zmniejszyć chodzenie za właścicielem i wzmocnić zostawanie samemu w pokoju, trzeba wymawiać komendę też dodatkową, choć za każdym razem, kiedy wiemy, że pies za nami podąży. To jest część, można powiedzieć, taka bierna tego ćwiczenia, która sprawi, że pies będzie miał świadomość tego, jak ja, kiedy wychodzę, właściciel zawsze mnie o tym powiadamia, więc nie muszę cały czas sprawdzać, cały czas być właśnie na takim pobudzeniu i obserwować, kontrolować właściciela, czy on aby mi za chwilkę nie ucieknie. Dlaczego ta komenda choć jest taka ważna? Porównajmy sobie to troszeczkę do dziecka. Gdybyśmy na przykład mieli adoptowane dziecko, no można powiedzieć, które jeszcze do końca nam nie ufa. To jest takie dziecko 2-letnie, ona sobie coś tam rysuje w jednym pokoju, nie zna jeszcze naszego domu, no i w tym momencie my po prostu bez słowa wychodzimy. Ono sobie rysowało, my wychodzimy. No i zobaczcie, dopóki rysuje, to nie ma problemu, ale jak zobaczy, że nas nie ma, bo na przykład będzie zmieniało kredkę, to zaczyna płakać i zaczyna nas szukać. I co to powoduje? To powoduje, że będzie się częściej oglądało za rodzicem, bo będzie się bało, że on nagle mu zniknie. I to samo jest w przypadku psa. Jeżeli my po prostu sobie wychodzimy z pokoju, kiedy pies na przykład sobie odpoczywa, nie informując go o tym, mówimy tu oczywiście o takim psie, który normalnie by za nami poszedł, no to w tym momencie po prostu pies, który się nagle po prostu obudzi, czy zobaczy, że po prostu nas nie ma, no to będzie pies, który od razu za nami pobiegnie, no i dla niego to będzie w tym momencie ogromny stres i wzmocnienie tej potrzeby podążania. Dlatego musimy wprowadzić komendę chodź i mówić ją za każdym razem, kiedy wiemy, że gdzieś pójdziemy i pies za nami podąży, i to jest część nasza bierna i część aktywna, gdzie wprowadzamy komendę chill, czekaj, czy cokolwiek byście chcieli. Ważne, żeby ta komenda nigdy wcześniej u waszego psa nie występowała. Jak wprowadzić tą komendę czekaj? Zaczynamy od sytuacji, w której siedzimy sobie na kanapie w swoim pokoju. Na przykład czytamy sobie książkę, a pies przebywa gdzieś obok. I oczywiście on nie ma spać, on ma sobie odpoczywać. Ma takie półprzymknięte oko, znowu to kolokwialne wyrażenie, na stand-by'u sobie jest, czy gdzieś tam nas obserwuje. Następnie, mówimy do psa jego imię, on na nas spojrzy, odwraca głowę. W tym momencie wymawiamy my spokojną komendę czekaj, jednocześnie wyciągając do niego dłoń w geście stopu. Tak jakbyśmy chcieli go zatrzymać. Czyli mówimy czekaj, wyciągamy rękę i jeżeli w tym momencie pies się podniesie, wracamy do czytania książki, nie zwracając na psa uwagi. Nie mówiąc do niego, nie, tak nie miałeś robić, spokojnie, odwróć się, idź sobie. Nie, po prostu nie zwracamy uwagi. Jeżeli pies znowu wróci do pozycji leżącej, to znowu powtarzamy ćwiczenie. Jeżeli pies się nie podniósł, poruszamy się na kanapie tak, jakbyśmy chcieli z niej wstać, wybieramy taką czynność, żeby nie sprowokowała psa do wstania. Na przykład delikatnie pochylamy się w przód i w tył, tak jakbyśmy chcieli zebrać się do wstania. Robimy to oczywiście powoli. Jeżeli pies w momencie naszego wiercenia się wstanie, wtedy wyciągamy do niego rękę też w geście stopu i siadamy z powrotem na kanapie, nie wydając żadnej komendy i nie mówiąc do psa. Możemy psu oczywiście wydać sygnał uspokajający, na przykład ziewnąć albo oblizać usta. To naprawdę, słuchajcie, działa i tutaj polecam książkę Turi Drugas, sygnał uspokajający, jak psy unikają konfliktu. Jeżeli pies dzielnie został na miejscu, czynność tę powtarzamy w różnych intensywnościach, aż do momentu, kiedy pies będzie według nas gotowy do następnego kroku, czyli podpiesienia naszych 4 liter z kanapy i pionowego usadowienia się na niej, ponownego, przepraszam, czyli najpierw wstajemy, potem siadamy. No i potem zaczynają się kroki, czyli wykonujemy ruch nogą do przodu, no wystarczy sam ruch. Następnie cofamy nogę, wracamy do pozycji wyjściowej, czyli siadamy na kanapie. Ćwiczenie to oczywiście pogłębiamy. Najpierw o krok, potem 2 kroki, aż uzyskamy spokojnie leżącego psa, podczas gdy my jesteśmy, na przykład robimy sobie rundę po tym pokoju. Możemy też stosować tutaj takie czynności, które z reguły psa pobudzają. Jeżeli czasami mamy na kolanach laptopa i wiemy, że jak go podniesiemy, to pies się od razu zerwie, to możemy sobie ćwiczyć też to ponoszenie laptopa z naszych kolan w geście właśnie takiego spokojnego elementu, który będzie miał psu dać do zrozumienia, że teraz nie musisz wstawać, bo była komenda chill, czy też była komenda czekaj. Każdorazowo, gdy pies wyjdzie ze spokojnego stanu w trakcie komendy, oznacza to, że nie był gotowy o krok dalej. W tym wypadku musimy się cofnąć o 2, jeżeli to możliwe, lub 1 krok i zacząć ćwiczenia od nowa. Przed wejściem w nową fazę, gdzie będziemy od psa wymagali więcej, warto cofnąć się właśnie o krok, żeby dać psu trochę luzu. Czyli jesteśmy na etapie wstania i chcemy przejść o pół kroku do przodu, ale zanim to zrobimy, przećwiczmy kilka razy samo ruszanie się na kanapie, by zrobić naszemu psu luźniejszy wstęp do trudniejszej części zadania. No i ile razy to ćwiczymy? Możemy sobie robić jedną sesję dziennie. W trakcie tej sesji robimy 5 do 7 powtórzeń, to nam w zupełności wystarczy. Pamiętajmy, komenda chill i komenda chodź, kiedy wiemy, że pies wychodzi za nami. No i podsumowując, słuchajcie, problemy związane z separacją mają wiele różnych przyczyn i mogą się znacznie od siebie różnić w zależności od psa. Dlatego jeżeli nie jesteście pewni, do jakiej grupy przynależy wasz pies, mam tu na myśli oczywiście grupę tych zachowań związanych z zaburzeń zachowaniowych związanych z separacją, lepiej skontaktować się z zoopsychologiem niż samemu próbami, metodą prób i błędów po prostu tutaj coś niestety zepsuć, nadszarpnąć. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność przed odbiornikami, a my jak zwykle słyszymy się za tydzień w sobotę po 8:00. Pozdrawiam was i życzę wam miłego dnia, no i miłego weekendu. Pozdrawiam jeszcze raz, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.